Ewangelia według świętego Pawła, przeczytam, co ja mówię. Sorry, dzisiaj nie spałem prawie całą noc. Jestem wciąż na czasie zachodnim, zachodniego wybrzeża. Ewangelia, list według świętego Pawła do Efezjan, 3 rozdział. Posłuchajcie, zamknijcie wasze Biblię, posłuchajcie. Słowo jest do słuchania, a nie do czytania. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was Boga. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszą, wszak to chwała wasza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, abyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą, temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za te słowa apostoła Pawła. Dziękujemy Ci za to, że przez nie pouczasz nas, jak mamy żyć, że przez nie udzielasz nam swojej mądrości, że przez nie udzielasz nam nowego życia. Prosimy Cię, abyś posłał Twojego Ducha, by oświecił nasze serca, nasze umysły, byśmy pojęli to, co czytamy, aby Twoje Słowo rzeczywiście przemieniło nas na Jego podobieństwo, na podobieństwo Twojego Syna. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen. Gdyby list świętego Pawła do Efezjan kończył się na 2 rozdziale, to moglibyśmy odnieść wrażenie, że apostoł Paweł głosi nam teologię sukcesu. Czyż nie? Zapewne pamiętacie dokładnie to, o czym mówiłem w czasie moich, zdaje się, że już 4 albo 5 kazań z Ewangelii, z listu do Efezjan. Krótko dla przypomnienia. Zresztą Paweł sam w 3 rozdziale jeszcze raz mówi. Jeszcze raz krótko wam o tym napisałem, ale jeszcze raz, jeszcze krócej wam o tym przypomnę. I opisuje, nie? Opisuje to, że przed stworzeniem świata jeszcze Bóg nas wybrał, Bóg nas przeznaczył do swojej chwały. Grzech Adama, wszelkie moce zła i ciemności nie są w stanie stanąć na drodze realizacji jego planów, więc uwolnił nas z niewoli grzechu. Co więcej, wywyższył nas ponad wszelką władzę, postawił nas ponad aniołami. Po upadku to aniołowie dzierżyli władzę nad światem w miejsce człowieka ze względu na upadek człowieka. To aniołowie trzymali w ręku wirujące, ogniste miecze. To aniołowie byli książętami tak naprawdę narodów i krajów, jak czytamy w Księdze Daniela między innymi. Teraz jednak Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie. Bóg wywyższył nas, posadził nas ponad wszelkimi władzami, oczywiście za wyjątkiem Chrystusa, i mówi: teraz wszystko jest wasze. O cokolwiek poprosicie, będzie wasze. Tu mówi: Bóg da wam więcej, niż będziecie w stanie nawet wymyślić, żeby go o to prosić. Nie, wszystko jest wasze. Wy jesteście panami świata. No tak. Problem jednak z taką Ewangelią jest jeden. Mianowicie to, że Paweł pisał ten list siedząc w więzieniu. Nie? Zatem jak Paweł może pisać o tym, że jest panem świata, jednym z panów świata i my razem z nim jesteśmy panami świata, nad wszystkimi panujemy, nad wszelkimi władzami, wliczając to oczywiście również cesarza Rzymu, wliczając to oczywiście Sanhedryn, arcykapłanów, tych wszystkich, którzy aresztowali go, uwięzili go. Nie? Dlaczego więc jest więzienie? Przecież czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, o czym czytaliśmy? Co się stało, kiedy Paweł z Sylasem zostali aresztowani, wrzuceni do więzienia? Wystarczyło, że się pomodlili, wystarczyło, że zaśpiewali kilka pieśni. Warto się uczyć pieśni na pamięć, na wypadek, gdybyśmy znaleźli się w więzieniu. Nie? I co się stało? Trzęsienie ziemi. Anioł stąpił, uwolnił ich z kajdanów, otworzył bramy więzienia. Przy okazji nawrócił się strażnik więzienny, cała jego rodzina została ochrzczona. Wszyscy zostali przyłączeni do Kościoła, do Chrystusa. Wszyscy się cieszyli, wielka radość, nie? Gdy jednak słyszymy o tym, że Paweł jest uwięziony i czytamy z drugiej strony Dzieje Apostolskie, to wydaje się, że mamy do czynienia z dwoma różnymi rzeczywistościami. Może się wydawać nawet, że Paweł być może jest schizofronikiem, a może Łukasz trochę podkoloryzował Dzieje Apostolskie, nie? Po to, żeby przedstawić je jednak mimo wszystko w optymistyczny sposób, po to, żeby zachęcić nas do pójścia za Chrystusem. Nie? Trochę na takiej zasadzie, że jak my kupujemy towar, naobiecują, my ją uwierzymy, kupimy. Potem nawet jak jesteśmy zniechęceni, to albo nam się nie chce iść zwrócić, albo nie chce nam przyjąć i musimy kupić coś innego, jeszcze droższego i tak dalej. Nie? Możemy odnieść takie wrażenie, że coś jednak jest nie tak. Te pierwsze dwa rozdziały listu do Efezjan, to co czytamy o Pawle w Dziejach Apostolskich, przynajmniej w pierwszej połowie Dziejów Apostolskich, a rzeczywistość, to są dwie różne rzeczy. Nie? Z jednej strony teologia sukcesu, z jednej strony Ewangelia mówiąca nam o tym, że jesteśmy panami świata. Nie? Bóg da nam więcej niż jesteśmy w stanie pomyśleć o tym. A z drugiej strony Paweł siedzi w więzieniu. Paweł jest aresztowany. Paweł jest zniewolony. Paweł nie panuje nad swoim życiem w bardzo znacznym stopniu. W związku z tym, o co chodzi? Nie? Dlaczego? Którędy? I wydaje mi się, że Paweł zdawał sobie sprawę z tego, iż ta sytuacja, w której się znalazł, może zostać zinterpretowana przez niektórych chrześcijan, nie tylko w Efezie, ale także przez nas, jako sprzeczna z Ewangelią, którą Paweł głosi. I dlatego też w 13 wierszu Paweł mówi: przeto proszę, abyście nie upadali na duchu. Dlaczego nie upadali na duchu? Z powodu udręk, jakie za was znoszę. Nie? Paweł mówi, Paweł wie. Nie? Efezjanie, tutaj wszystko miało być w cacy, gdy uwierzyliśmy w Chrystusa, to ten, który głosi nam tę właśnie Ewangelię, jest w więzieniu. Co w związku z tym się stało? Mógł zrodzić się w ich sercu co najmniej niepewność, a może nawet niepokój, które zwykle prowadzą do jednej rzeczy, a mianowicie do rezygnacji i apatii. Nie? Niepewność prowadzi do lęku, a lęk prowadzi nas do apatii i rezygnacji. Sprawia, że nic nam się nie chce. Nie? Bo dlaczego mielibyśmy, skoro brakuje nam motywacji? A brakuje nam motywacji ze względu na to, że Ewangelia, którą otrzymaliśmy, wydaje się być mimo wszystko jednak pochodzić z innego świata niż ten, w którym żyjemy. I nie odnosić się do naszej rzeczywistości. Może właśnie z tego względu wśród chrześcijan spotykamy tak wielu ludzi, którzy co najmniej sceptycznie, a może nawet cynicznie podchodzą do historii, do świata, do tych wszystkich bardziej optymistycznych fragmentów Ewangelii. Nie? Być może dlatego dla wielu chrześcijan całą treścią ich życia na ziemi jest oczekiwanie na niebo. Nie? Na to, że w końcu znajdziemy się w stanie, w którym wszystko będzie funkcjonować tak, jak ma funkcjonować. Zobaczcie, z podobną sytuacją mamy do czynienia nie tylko, gdy porównujemy Ewangelię, którą głosi apostoł Paweł, ze stanem, w jakim się znalazł, gdy pisał list do Efezjan, ale z podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy czytamy księgi mądrościowe, Pamiętacie, które to są księgi? Księga Hioba, Księga Przypowieści, Księga Koheleta i jeszcze jedna. Pieśni nad pieśniami. Wszystkie napisane mniej więcej w czasach Salomona, być może nawet przez samego Salomona. Gdy czytamy Księgę Przypowieści, to wydaje się, że życie jest proste, świat jest prosty i chrześcijaństwo jest proste. Wystarczy mądrze postępować, wystarczy podejmować dobre decyzje, wystarczy być pracowitym i wytrwałym i wszystko nam się uda w życiu. Nie? Takie moglibyśmy odnieść wrażenie. Ale potem, gdy rzeczywiście zaczynamy w ten sposób żyć, bardzo szybko odkrywamy, że tak to jednak nie funkcjonuje. Nie? I potem czytamy Księgę Koheleta i wydaje nam się, że rzeczywiście to jednak Kohelet ma więcej racji niż, no właśnie, niż Salomon. Jeden i drugi to ta sama osoba. Może mówimy, a jak był młody, to nie rozumiał świata, nie? I dlatego miał optymistyczny stosunek do życia i wielkie oczekiwania od swojego życia. Nie? Kiedy byliśmy młodzi, wszyscy kiedyś byliśmy młodzi, nawet jeśli teraz wyglądamy na starych. Kiedy byliśmy młodzi, to wydawało nam się, że świat leży przed nami czym? Otworem, nie? Że cokolwiek wymyślimy, to nam się uda. Nie? Jakiekolwiek marzenia zagnieżdżą się w naszych głowach, będziemy w stanie je zrealizować. Im dłużej żyjemy, tym bardziej zdajemy sobie z tego sprawę, że tak prawdopodobnie nie będzie. Przynajmniej z części naszych planów będziemy musieli zrezygnować. Przynajmniej część naszych planów będziemy musieli zmodyfikować. Nie? I stąd też w naszym życiu zaczyna się wdzierać jakieś zwątpienie. Nie? No to jak to w końcu jest? I zaczynamy czytać Księgę Koheleta. Najpierw czytamy Księgę Przypowieści, później czytamy Koheleta, bo Kohelet zdaje się mówić, że ach, rzeczywiście, za cokolwiek się wziąłem w tym życiu, wszystko się rozsypało i poleciało. W związku z tym wszystko, co nam pozostaje, to uchwycić dzień, nie? Carpe diem, i żyć według tej zasady. Póki jesteśmy młodzi, możemy się bawić, powinniśmy cieszyć się naszą młodością z naszymi przyjaciółmi, pić wino, robić parę jeszcze innych rzeczy i tyle, nie? Bo potem będzie już za późno. Nawet tego nie będziemy w stanie zrobić. I rzeczywiście tak jest. Ostatnio na obozie RCC byłem 7 lat temu. Chyba nie powinniśmy tego nagrywać, ale trudno. Wszyscy pili. Wszyscy chodzili z takimi wielkimi cygarami. A teraz? Mało kto, nie? Wszyscy ci, którzy posiwieli, urosły im długie brody, co najwyżej kieliszek wina wypiją i koniec, nie? To jest cała uciecha, na którą ich stać. I rzeczywiście wydaje się, że tak jest. Niemniej jednak, to nie jest napięcie. To nie są dwie różne Ewangelie, która jest z jednej strony głoszona w Księdze Przypowieści, a z drugiej strony głoszona w Księdze Koheleta. To nie są dwie Ewangelie, którą Paweł głosi w pierwszych dwóch rozdziałach i to nie jest inna Ewangelia, którą głosi, gdy wydaje się mówić, że gdy mówi, słuchajcie, jestem w więzieniu, ale nie martwcie się, jakoś to będzie. Nie? To jest jedna i ta sama Ewangelia. I Paweł w tym trzecim rozdziale mówi, słuchajcie, jestem w więzieniu ze względu na Ewangelię, którą wam głosiłem. Dlatego w trzecim rozdziale, gdy jeszcze raz przypomina nam Ewangelię, którą nam głosił, w zasadzie powtarza dokładnie to wszystko, o czym mówił w pierwszym i w drugim rozdziale. Paweł chce, abyśmy zrozumieli, że to, iż jest w więzieniu, nie stoi w żadnej sprzeczności z tą Ewangelią sukcesu, jak moglibyśmy ją nazwać, głoszoną w pierwszym i drugim rozdziale. Mówi, że jedno wynika z drugiego. Nie? I nie powinniśmy się tym dziwić. I pamiętając o tym, rozumiejąc to, nie powinniśmy upadać na duchu, czy też nie powinniśmy po prostu zniechęcać się, tak jak niektóre tłumaczenia to oddają. Ale po kolei. Słuchajcie. Paweł mówi, jestem w więzieniu ze względu na was, pogan, ze względu na Ewangelię, którą wam głosiłem. Ewangelia, którą wam głosiłem, dotyczy właśnie przede wszystkim was, pogan. Mówi, Ewangelia, pamiętacie, druga część drugiego rozdziału, mówi nam o tym, tam gdzie Paweł wyłuszcza nam najważniejsze punkty Ewangelii, którą głosi, mówi o tym, że ze względu na dzieło Chrystusa, poganie wspólnie z Żydami i zwykli Żydzi wspólnie z kapłanami mogą przyjść po samego Boga, do tronu łaski, by czerpać z Niego wszelkie poznanie, by u Niego poznać wszystkie tajemnice, by czerpać z Niego życie i energię życiową. Mówi, to jest istotą Ewangelii. Nie? Mówiłem o tym wiele, nie będę się powtarzał, co z tego wynika, jak to się łączy, ale Paweł mówi, właśnie ze względu na to, że tę Ewangelię wam głosiłem, znalazłem się w więzieniu. A to, że znalazłem się w więzieniu, nie jest żadnym zaprzeczeniem Ewangelii, którą wam głosiłem, ale wręcz wypełnieniem tej Ewangelii. Zatem pierwszy wniosek dzisiejszego kazania, jeśli szczerze pójdziecie za Chrystusem, to oczekujcie tego, że znajdziecie się w więzieniu, nie? Że skończycie w więzieniu. Jeśli szczerze pójdziecie za Chrystusem i będziecie Go naśladować, bądźcie gotowi na to, że rzeczywiście podążycie przez wszystkie etapy Jego życia, nie? Które zaprowadzą was również do momentu, w którym zdradzą was najbliżsi, wyrzekną się wszyscy przyjaciele, a ci, którzy wydawali się być ostoją wiary, ukrzyżują was. Nie? I to nie w mieście, nie w miejscu chwały, ale gdzieś tam poza miastem, na wysypisku, śmieci. Nie? Zostaniecie otoczeni. Spadnie na was hańba, nie? Jeśli pójdziecie za Chrystusem. I Paweł nie jest pierwszym, który to mówi, ale z kolejną osobą, która to powtarza. Mówi, słuchajcie, tak będzie. Nie dziwcie się temu. Ale z drugiej strony, poczytujcie to sobie za wielką chwałę, jeśli takie rzeczy was spotkają. Ciekawe jest to, że okoliczności aresztowania Pawła, o których czytamy w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich, są bardzo ściśle związane właśnie z tą Ewangelią, którą Paweł głosi i właśnie z Efezem, z kościołem w Efezie. Tam czytamy, że bezpośrednią przyczyną aresztowania Pawła w Jerozolimie był niejaki Trofim. Zgadnijcie, skąd Trofim pochodził. Z jakiego miasta? No, z Efezu, nie? I zgadnijcie, co zrobił Trofim, albo też co Paweł zrobił z Trofimem, że ściągnął na siebie gniew, sprawiedliwy gniew arcykapłanów, Żydów, którzy odrzucili Jezusa. Dałem wam wiele podpowiedzi. Powinniście dojść do tego. Żydom wydawało się, że Paweł wprowadził Trofima, który był poganinem z Efezu, do świątyni. I rzeczywiście wcześniej była sytuacja, w której Paweł wprowadził pewnego prozelitę, czyli nawróconego na żydostwo poganina, do świątyni, obrzezał go nawet. Nie? W liście do Galacjan chyba tłumaczy, dlaczego tak zrobił i jakie to miało znaczenie. Żydzi myśleli, że Paweł zrobił to również z poganinem, prawdziwym, autentycznym poganinem, którego wprowadził do świątyni. Nie, tamten pierwszy nie był poganinem, był chyba Żydem. Że wprowadził go do świątyni i w ten sposób spulgawił świątynię. W ten sposób przekroczył te wszystkie bariery, które Bóg ustanowił w Starym Testamencie, a które według Pawła i Ewangelii zostały zniesione wraz z przyjściem, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Nie? Więc zobaczcie, to, o czym czytamy w liście do Efezjan, jest ściśle związane z okolicznościami aresztowania Pawła. Trofim, który pochodził z Efezu. Oskarżenie o to, że Paweł zgodnie z Ewangelią, którą głosił, zaczął ignorować te wszystkie bariery, które Bóg wcześniej ustanowił w czasach Starego Przymierza. Nie? To była przyczyną ich wzburzenia i to była przyczyna jego aresztowania. Dlatego też Paweł, gdy mówi ze względu na was, ze względu na Ewangelię, którą wam głosiłem, Ewangelię o tym, że nie ma już żadnych barier, ale wszyscy, i Żydzi, i poganie, mają otwarty przystęp do tronu Bożej łaski, jestem w więzieniu. Nie? To nie jest żadna metafora, to nie jest żadna przenośnia, to nie jest jakieś uogólnienie, prawdziwe, niemniej jednak uogólnienie, ale Paweł odnosi się tu bezpośrednio do historycznych wydarzeń. Mówi, słuchajcie, ze względu na Ewangelię, którą wam, Efezjanom, głosiłem, między innymi w osobie Trofima, zostałem aresztowany, oskarżony. Oskarżony o to, że żyją w zgodzie z Ewangelią, którą głosiłem. Jeśli chodzi o relacje Pawła z Efezjanami, powinniśmy pamiętać też o tym, że była to mimo wszystko chyba szczególna relacja, szczególnie bliska i szczególnie głęboka. Paweł nie w każdym mieście spędzał wiele czasu. Nie w każdym mieście, gdzie zakładał kościoły, spędzał wiele czasu, ale w szczególny sposób coś szczególnego wiązało go właśnie z Efezjanami. Gdy czytamy dalej, tylko gdzie dalej? Nie wiem, czy dalej. Gdy czytamy dalej o tym, w jaki sposób Paweł żegnał się ze starszymi kościoła w Efezie w drodze do Jerozolimy, gdzie miał zostać aresztowany. Paweł wiedział tego, Bóg mu to zapowiedział, że to jest jego ostatnia podróż do Jerozolimy, tam zostanie aresztowany i wydany Rzymianom, wydany poganom. Paweł spotkał się z Efezjanami, starszymi w Efezie. Paweł, to jest 20 rozdział Dziejów Apostolskich. Prawie cały 20 rozdział opisuje to pożegnanie, nie? Z czego możemy wywnioskować, że było to szczególne pożegnanie. Nie? Z ludźmi, z którymi nas niewiele łączy, żegnamy się bardzo szybko. Nie? Czasami nawet nie podamy mu ręki, jej ręki, im ręki. Nie? Ale z ludźmi, z którymi łączy nas wiele, bardzo trudno nam się pożegnać. Nie? Chłopak, który żegna, nie, dziewczyna, która żegna chłopaka na peronie, który wyjeżdża, gdzie wyjeżdża? Do wojska, już nikt nie jeździ do wojska w tych czasach, ale załóżmy, nie? Biegnie za nim aż do końca peronu. Nie? Jak da radę, to biegnie nawet jeszcze dalej, aż pociąg jeszcze on zniknie za horyzontem. Tak wyglądało pożegnanie Pawła z Efezjanami. Przeczytam tylko fragment tego opisu, po to, żebyście uzmysłowili sobie lepiej, nie? Co łączyło Pawła z Efezjanami. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza, i odprowadzili go na statek. Efezjanie wiedzieli, co się szykuje. I rzeczywiście Paweł, gdy trafił do Jerozolimy, został aresztowany ze względu na nich, ze względu na Ewangelię, którą głosił. I znalazł się w więzieniu. W więzieniu, w którym spędził, jeśli dobrze pamiętam, całe 5 lat. W końcu. W całości. I rzeczywiście to pytanie mogło się zrodzić w głowach Efezjan. Jak to więc jest? Więc patrzymy też często po chrześcijaństwie, po naśladowaniu Chrystusa, oczekujemy nieco innych rzeczy. Oczekujemy tego, że Chrystus w naszym życiu zaprowadzi nie tylko porządek, ale też sprawi, że będzie nam po prostu łatwiej. Nie? Że problemy, nawet jeśli nie będą uciekać przed nami, to przynajmniej z pomocą mądrości, którą znajdujemy w Piśmie Świętym, będziemy o wiele łatwiej podejmować właściwe decyzje, nawet w trudnych sytuacjach. Jak już podejmiemy jakąś jedną, właściwą, słuszną decyzję, to już wszystkie jej konsekwencje będą pozytywne dla nas. Ale tak nie jest. Nie? Nie powinniśmy tego oczekiwać od chrześcijaństwa, od Chrystusa, od czytania Pisma Świętego. To nie znaczy, że powinniśmy z niego zrezygnować. Nie wiemy, jaka jest alternatywa, ale powinniśmy wiedzieć, czym jest naśladowanie Chrystusa. I dlatego też Paweł pisze ten list. Wydaje się, że to jest główny powód, dla którego Paweł napisał ten list. Po to, żeby jeszcze raz wyjaśnić Efezjanom, iż jego uwięzienie, stan, w którym się znalazł, który dla ludzi nieugruntowanych w wierze mógł się wydawać zaprzeczeniem Ewangelii, którą Paweł głosi, jest niczym innym jak właśnie konsekwencją Ewangelii, którą im głosił. I zobaczcie, krótko przypominając jeszcze raz to, co Paweł powiedział w pierwszym i w drugim rozdziale listu do Efezjan, jeszcze raz wspomina o tym, że słuchajcie, Bóg nas pojednał z sobą. Wy, poganie, jesteście teraz, macie dostęp do tronu łaski. Wam została objawiona tajemnica, którą Paweł nazywa niezgłębionym bogactwem Chrystusa. Do was należą niezgłębione bogactwa Chrystusa. Do mnie oczywiście też, nawet jeśli jestem w więzieniu. Do mnie też, nawet jeśli pozbawiono mnie wszystkiego. Mojej wolności, mojej własności, wyboru, panowania nad moim własnym życiem i nad jego okolicznościami. Niemniej jednak to właśnie do mnie i do was należą wszystkie niezgłębione bogactwa Chrystusa. Innymi słowy, W tym fragmencie jest kilka jeszcze podobnych fragmentów, nad którymi warto się zastanowić, nie? Ze względu na to, że w nich Paweł potwierdza jeszcze raz to optymistyczne nastawienie do życia i optymistyczne nastawienie do historii, jakie znajdujemy w pierwszym i w drugim rozdziale listu do Efezjan. Gdy mówi na przykład o niezgłębionych bogactwach Chrystusa, to słowo niezgłębione jest dość trudne do przetłumaczenia na język polski. Na język angielski zresztą też. Ze względu na to, że dosłownie oznacza coś, czego nie jesteśmy w stanie przejść. Niezgłębione bogactwa Chrystusa to są bogactwa, których nigdy nie przejdziemy. To znaczy, że innymi słowy, bogactwa Chrystusa, którym jest poznanie, czyli mądrość oraz życie, które są dostępne nam w Chrystusie, będziemy szli przez życie i będziemy szli przez całą wieczność, poznając Chrystusa, poznając tajemnice Boże, poznając Boga w Trójcy Jedynego, nie statycznego i podobnego do kamienia, nigdy niezmiennego Boga, ale Boga w Trójcy Jedynego, który jest bogaty w relacje. Przejdziemy przez całą wieczność i jeszcze tego wszystkiego nie zgłębimy. Nie? Jednego dnia będzie nam się wydawać, że odkryliśmy coś niesamowitego, że pojęliśmy sedno Ewangelii, sedno Bożych błogosławieństw, istotę Bożych błogosławieństw, po to tylko, żeby drugiego, następnego dnia zobaczyć, że w Chrystusie kryje się jeszcze więcej. Jego bogactwa nigdy się nie wyczerpią. Paweł używa tutaj tego słowa ze względu na to, że wcześniej mówił, iż zanim Chrystus spotkał nas w naszym życiu, zanim nas odnowił, pojednał nas z Bogiem i wywyższył nas ponad wszelkie władze, chodziliśmy w nieco inny sposób. Nie? Też szliśmy przez nasze życie. Jednak chodziliśmy według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Teraz Bóg chce, żebyśmy chodzili w Chrystusie. Chodzili w dobrych uczynkach, które dla nas przygotował, do których nas przeznaczył. To znaczy, nie? Są dwie drogi. Jedna droga szeroka, którą się łatwo idzie, i druga droga wąska, którą idzie się dość trudno. Niemniej jednak to właśnie ta wąska i trudna droga prowadzi nas do niezgłębionych bogactw. Nie? I zobaczcie, wiele by o tym można mówić, ale zobaczcie, jaki obraz nie tylko naszego życia, ale także historii, a co więcej wieczności, kryje się w tych kilku słowach. Zobaczcie, każdego dnia, każdego roku, w wieczności może nie będzie lat, ani dni, ale w każdej chwili wieczności, w każdym kolejnym momencie wieczności będzie czekać nas coś więcej, coś lepszego, coś bogatszego, coś pełniejszego chwały. Nie? To jest ten obraz ludzkiego życia, historii świata, a też całej wieczności, o którym przypomina nam Paweł w tych słowach, mówiąc o niezgłębionych bogactwach Chrystusa. Mówi, słuchajcie, moje uwięzienie wcale nie jest zaprzeczeniem tego obrazu. Nie? Moje uwięzienie jest kolejnym etapem na tej drodze ku poznaniu bogactw Chrystusa. Moglibyśmy. I rzeczywiście wydaje się, że również nie bez powodu Paweł wspomina o tym, jaka powinna być nasza filozofia historii. Nie? Bo właśnie o tym Paweł tutaj mówi. Gdy byliśmy poganami, nikt z nas tak naprawdę nigdy nie był poganinem. Nie? Ze względu na to, że wychowaliśmy się w kulturze, która jest jednak naznaczona przez chrześcijaństwo, trudno jest nam do końca czuć się, wejść w umysł poganina i zrozumieć, w jaki sposób poganie myślą i postrzegają świat. Żeby poznać prawdziwego poganina, nie wiem, dokąd musielibyśmy się udać, nie? Albo gdzieś tam w samo centrum Półwyspu Arabskiego, albo gdzieś do głębokiego Tybetu, albo do dżungli w Papui Nowej Gwinei. Nie, być może tam jeszcze poznalibyśmy prawdziwego poganina i moglibyśmy zobaczyć, w jaki sposób poganie myślą i postrzegają czas, historię i w związku z tym też swoje życie. I, co jest ważne, jakie w związku z tym mają oczekiwania od przyszłości. Generalnie rzecz biorąc, poganie postrzegają czas i historię w sposób cykliczny. Nie? Co było, to będzie. Przyroda umiera po to, żeby się odrodzić w tej samej formie. Nie, poganie wnioskują o tym na podstawie czego? Na podstawie choćby pór roku. Nie każda pora roku wydaje się być, jeśli nie identyczna, to podobna. Jest, wydaje się być powtórzeniem tego, co już było. Nie? Kiedy mamy takie wyobrażenie o historii i o czasie, w związku z tym nasze oczekiwania od przyszłości nie są zbyt wygórowane. Bo co było, to będzie. Oglądaliście K-Pax? K-Pax, nie? To jest właśnie dokładnie ta filozofia. Na samym końcu tego filmu, jak to gość się nazywał? Mniejsza z tym. Kto go grał?
Kevin Spacey.
Nie, on właśnie na końcu mówi, słuchajcie, nie, ten świat spłonie, a potem się odrodzi na nowo i przeżyjemy dokładnie to samo. Znów, po raz kolejny. Nie? Dla niego działało to uspokajająco. Dlatego, że w takim świecie tak naprawdę nic nie tracimy na zawsze, bo później to odzyskamy. A z drugiej strony, czy rzeczywiście cokolwiek zyskujemy w takim świecie? Oczywiście K-Pax to była taka już bardzo bardziej wyrafinowana historia, filozofia historii w wydaniu stoików. Ale każdy poganin myślał w ten sposób. Dlatego też wśród pogan bardzo rzadko spotyka się, jeśli w ogóle, spotyka się ludzi znerwicowanych. Nie? Woody Allen, najbardziej znerwicowany człowiek na świecie, Woody Allen, który ze swojej nerwicy, czy też neurozy, jak to mówią Anglicy czy Amerykanie, uczynił filozofię swojego życia. Nie? Coś, co sprzedaje nam na pęczki. Każdy jego film mówi o niczym innym, jak właśnie o jego egzystencjalnych lękach. Dlaczego poganie nie są znerwicowani? Dlatego, że oczekiwania pogan w stosunku do przyszłości są minimalne, jeśli jakiekolwiek. Nie? Co było, to będzie, co stracę, to odzyskam, co zyskam, to i tak stracę. W związku z tym nie ma się za bardzo co przejmować życiem. Nie mamy wielkich oczekiwań, w związku z tym też nie mamy żadnych wielkich rozczarowań. Nie mamy żadnych frustracji. Gdy próbujemy postępować według pewnych zasad, ale po chwili spostrzegamy, że nam to się w żaden sposób nie opłaca, nie musimy czuć się sfrustrowani. Nie, po prostu stwierdzam, że najwyraźniej tak jest. A zatem te zasady powinniśmy odrzucić, albo powinniśmy o nich zapomnieć. Chrześcijanie jednak w całkiem inny sposób postrzegają swoje życie. To, co nas cechuje, może nawet w pierwszej kolejności, to jest nadzieja. Nie nadzieja, która obiecuje nam, czy też nadzieja, która jest wzbudzona w naszym sercu ze względu na obietnice Boże. Przede wszystkim ze względu na Chrystusa Zmartwychwstałego, o którym czytamy w Piśmie Świętym. Chrystusa Zmartwychwstałego, w którym ujrzeliśmy przyszłość świata. Przyszłość, która zasysa całą historię. Nie? Przyszłość, która jest celem. I jako cel jest też przyczyną wszystkiego, co dzieje się w historii. W Chrystusie ujrzeliśmy to wszystko. Wizja zmartwychwstałego Chrystusa jest dla nas nadzieją i główną motywacją naszego działania. Oczekujemy tego, że dzień jutrzejszy, przyszły rok, przyszłe życie będzie lepsze od tego, którym tutaj się cieszymy. Właśnie ze względu na zmartwychwstałego Chrystusa, właśnie ze względu na to, że Biblia przedstawia nam historię nie jako coś, co jak koło się obraca i podchodzi tylko po to, żeby powrócić, ale jako linię, nie? Linią, która zmierza od jakiegoś początku do jakiegoś celu. A cel, jak wiemy, będzie o wiele lepszy niż początek. Nie? Ogród, raj był fajny, był nawet bardzo fajny. Gdy żyliśmy w raju, byliśmy jak dzieci. Nie? I żyliśmy bez troska. Wszystko mieliśmy pod ręką. Wszystko rosło na drzewach. Gdy byliśmy głodni, tylko wystarczyło, że skinęliśmy palcem, a już anioł przylatywał, zrywał z drzewa odżywkę Gerbera po to, żeby nakarmić nas. Nie? Gdy się prawdopodobnie nawet nie sikaliśmy w raju. Nie? Tak szczęśliwi byliśmy jako dzieci w raju. Potem jednak, raj jednak nie był doskonałym miejscem. Nie tylko ze względu na grzech, ale również ze względu na co? Na co? Jim Jordan mówi, że ze względu na to, że w raju nie było pączków, nie, nie było drzewa, na których rosłyby pączki. Nie, my bardzo chcieliśmy w którymś momencie zacząć jeść pączki. Nie, to jest dylemat człowieka, chrześcijanina, który z jednej strony wraca swoimi myślami do tego szczęśliwego dzieciństwa, ale z drugiej strony oczekuje czegoś więcej. Nie? Dlatego w postchrześcijańskich kulturach wszyscy ludzie, którzy mówią o tym, że nawołują do powrotu do natury, tak naprawdę wcale nie chcą wrócić do natury. Z jednej strony mają bardzo sentymentalny stosunek do dzieciństwa, ale z drugiej strony nikt z nas nie chciałby być jak dziecko i żyć jak dziecko. Nikt nie chciałby z nas nie chciałby żyć z wszystkimi ograniczeniami, z jakimi muszą żyć dzieci. Nikt z nas nie chciałby zrezygnować z tych naprawdę fajnych gadżetów, które sobie kupiliśmy w międzyczasie. Niemniej jednak, początek był bardzo fajny, ale przyszłość opisana w Piśmie Świętym, Nowe Jeruzalem, jest o wiele lepsza niż początek. Nie? Stąd też to linearne, liniowe zrozumienie historii, stąd też nasze oczekiwania, że przyszłość będzie lepsza niż dzień dzisiejszy. Nie? Jak najbardziej słuszne oczekiwania. Problem pojawia się tylko w tym, kiedy wydarzają się sytuacje takie, jakich pisze Paweł w liście do Efezjan. Gdy ze względu na Chrystusa, ze względu na Ewangelię, którą przyjęliśmy, według której żyjemy, ze względu na naśladowanie Chrystusa w naszym codziennym życiu, zostajemy aresztowani i wrzuceni do więzienia. Nie? W takim momencie coś się zaczyna dziać w naszym życiu, czego nie do końca rozumiemy. Miało być coraz lepiej. Nie? A wydaje się, że przyjąłem chrześcijaństwo, przyjąłem Chrystusa i miało być coraz lepiej. Ale wydaje się, że ze względu na to, że zostałem chrześcijaninem, coś się posypało w moim życiu. I rzeczywiście tak bardzo często jest. Nie? Że ludzie, w którym w życiu dokonuje się jakiś przełom w ich życiu z Chrystusem, albo w ogóle, generalnie rzecz biorąc, jakiś przełom, bardzo szybko następuje też kryzys. Nie? Wydaje nam się, że wszystko od tej pory będzie fajnie, a potem jest coraz gorzej. To dlatego w pierwszym roku po ślubie dochodzi do największej ilości rozwodów. Nie? Zobaczcie, ślub wydawać by się kulminacją wszystkiego. Nie? Ale potem w pierwszym roku po ślubie dochodzi do największej liczby rozwodów. Dlaczego? Nie? Właśnie dlatego, że każda nowa rzecz, każdy przełom, każdy etap dojrzałości, który osiągniemy, oznacza też nowe wyzwania. Oznacza też nowe sytuacje, w których się znajdujemy. Sytuacje, które musimy poznać i z którymi musimy się nauczyć sobie radzić. Nie? Ze względu na to, że są nowe. I tu najlepiej myśleć o Salomonie. O Salomonie, który w którymś momencie swojego życia rzeczywiście znalazł się w nowej sytuacji jako król. W sytuacji do tej pory nieopisanej w Piśmie Świętym, w sytuacji do tej pory nieznanej, kiedy musiał rozstrzygnąć, nie? Do której kobiety należało żywe dziecko. Gdy dochodzi do takich sytuacji, bardzo często zadajemy sobie właśnie pytania. Jak to w końcu jest? Nie? Czy zaczynamy odczuwać pewien niepokój i lęk? Zastanawiać się, czy dobrze zrozumiałem Ewangelię? Czy rzeczywiście powinienem oczekiwać coraz to lepszych i nowych rzeczy, które Bóg udziela mi w Chrystusie? Ten rozdźwięk pomiędzy tym, co powinno być z jednej strony, a tym, co jest z drugiej strony, budzi w nas niepokój, lęk. Stajemy się, to z kolei prowadzi nas do zniechęcenia i apatii. Nie? Człowiek zlękniony zwykle jest człowiekiem apatycznym. Dlatego, że boi się, iż cokolwiek zrobi, spotka go kolejne rozczarowanie i kolejny zawód. Brakuje nam energii. Czujemy się często nawet porzuceni, zawiedzeni, a nawet zdradzeni przez Pana Boga, a przynajmniej przez Kościół, który nam głosił taką, a nie inną Ewangelię. I wtedy zaczynamy sobie tworzyć swoje własne wyobrażenia o Bogu, swoją własną eschatologię, czyli wizję przyszłości, która jest zwykle bardzo pesymistyczna, w której zwykle jest miejsce na jedną tylko rzecz, a mianowicie na koniec świata, apokalipsę i ucieczkę. Problem z tymi chrześcijańskimi, postchrześcijańskimi nerwicami, problem z tymi nerwicami często wynika ze zbyt uproszczonego mimo wszystko postrzegania historii. Dlatego, że tak powinniśmy postrzegać historię i nasze życie liniowo. Powinniśmy oczekiwać nowych i lepszych rzeczy w przyszłości, niekoniecznie jednak każdego dnia. Dlatego, że nasze życie, i nie tylko nasze życie, ale też jak czytamy Pismo Święte i żywoty wszystkich świętych, oczywiście biblijnych, to widzimy, że ich życie bardzo często, w zasadzie nigdy, nie wyglądało jak pasmo nieskończonych sukcesów. Nie? Byli to ludzie, którzy bardzo często po doświadczeniu czegoś wielkiego, niesamowitego, pełnego chwały, po jakimś wielkim zwycięstwie nad siłami ciemności, nagle dopadało ich zniechęcenie, dopadała ich depresja. Pamiętamy o... Kto to był? Eliasz. Eliasz zmierzył się jednego dnia z 600, zdaje się, prorokami Baala. Pamiętacie ten pojedynek? Były dwa ołtarze. Jeden zbudowali prorocy Baalowi, drugi zbudował Eliasz Bogu prawdziwemu. Prorocy Baala cieli się całymi dniami, krzyczeli. Eliasz z nich się nabijał i mówił: słuchajcie, jakbyście głośniej krzyczeć albo głębiej się nacinać, bo może wasz Bóg poszedł spać. Nie? Może trzeba go obudzić. Musicie głośniej do niego krzyczeć. A oczywiście to nic nie dało. Eliasz wziął 12 wiader wody, polał ten cały stos drewna wodą i powiedział 3, może 4 słowa i stos się zapalił. Nie? I pochłonął, ogień był taki, że w trymiga pochłonął całą ofiarę. Pamiętacie, co się wydarzyło później? Nie? Po tym, co wydawało się od tej chwili, to już koniec. Cały świat się nawróci. Nie? No, któż potrzebuje większego dowodu na to, kto jest prawdziwym Bogiem i kogo warto słuchać i za kim warto iść? Ale parę dni później Eliasz ucieka. Ucieka, jest zlękniony, jest przestraszony i mówi: jestem ostatni z proroków Pana, który pozostał na tej ziemi. Jestem ostatni spośród tych, którzy wyzywają imię prawdziwego Boga. To już koniec. Skończyło się. Bóg wtedy przychodzi do niego, mówi: słuchaj, oprócz ciebie jest jeszcze 7 tysięcy osób. Nie? Na całym świecie jest jeszcze 7 tysięcy osób, które wierzy w prawdziwego Boga, także nie przejmuj się. Nie jest tak źle, żeby nie było być jeszcze gorzej. W każdym razie, nie? Skoro życie Eliasza, skoro życie Daniela, skoro życie Józefa, skoro życie Dawida wyglądały w ten sposób, nie dziwmy się, że nasze życie będzie wyglądać podobnie. Skoro życie Jezusa wyglądało w ten sposób, iż przed chwałą musiał zawisnąć na krzyżu, przed wywyższeniem musiał zostać uniżony. Skoro życie Pawła wyglądało w ten sposób, iż przez Ewangelię, ze względu na Ewangelię, którą głosił, został uwięziony i pozbawiony wszystkiego, co posiadał, nas to prawdopodobnie też będzie czekać. Nie? Również nasze życie nie będzie nieskończonym pasmem sukcesów. Z drugiej strony, jeśli, w cudzysłowie oczywiście, pójdziemy do więzienia ze względu na Ewangelię, nie powinniśmy tego traktować jako zaprzeczenie Ewangelii, czy też coś dziwnego, ale jako potwierdzenie tego, że rzeczywiście znajdujemy się na właściwej drodze, że idziemy za Chrystusem. Nie? Droga, którą przeszła głowa Kościoła, musi przejść również ciało, czyli cały Kościół. Czyli może raczej zamiast liniowego pojmowania historii powinniśmy mówić o spiralnym pojmowaniu historii, czy też o sinusoidalnym, chociaż nie sinusoida, ona zmierza, jest płaska, nie? Ktoś, kto się zna na matematyce, pewnie mógłby wymyślić jakąś funkcję, która przedstawiała to właśnie o to, o czym mówię. Nie? Ogólnie rzecz biorąc, postęp i wzrost i coraz lepsze życie i coraz lepsze rzeczy i coraz głębsze bogactwa chrystusowe, które otrzymujemy od Niego, mimo upadków, nie? Mimo porażek, mimo kryzysów, mimo sądu, mimo tego, że czasami, żeby posunąć się, nie, jeden krok do przodu, będziemy musieli się cofnąć o dwa kroki do tyłu. I nawet jeśli nasze niepowodzenia, nawet jeśli kryzysy, z którymi się spotykamy, są spowodowane nie tyle naszą wiernością Chrystusowi, ale nawet grzechem, nie? Bo zwykle niestety tak bywa w naszym życiu. spotykali nas złe i trudne rzeczy nie dlatego, że jesteśmy wierni Chrystusowi, ale często spotykali nas dlatego, że wypowiadamy mu wierność i lojalność. Nawet wtedy sytuacja nie jest tragiczna. Nawet wtedy nie oznacza to końca. Ze względu na to, że w Chrystusie możemy znaleźć pojednanie z Bogiem i przebaczenie ze względu na Jego krew. I zobaczcie, już dawno powinienem skończyć, ale chciałbym tylko zwrócić Waszą uwagę na to, iż Paweł chce, żebyśmy tak to postrzegali. Nie? To nie są jakieś abstrakcyjne rozważania psychiatry czy psychoanalityka, ale Paweł odwołuje się w tym fragmencie do wielu historycznych wydarzeń, o których mówi Stary Testament. Gdy mówi na przykład o tym, wspomina proroków, nie? Mówi o tym, że już w Starym Testamencie Bóg objawił nam właśnie tę tajemnicę, pokazał nam, że tak wygląda nasze życie. Święta Starego Testamentu mówią nam o tym, że pomimo powracających pół roku, pomimo tego, że wydaje się, że co roku życie jest takie same, mamy święta, które Bóg nam dał. Święta, które pokazują nam ten eschatologiczny rozwój historii. Nie? Zaczynamy od paschy, od tego podstawowego święta, w którym Bóg przypomina nam o zbawieniu, o wyprowadzeniu nas z niewoli egipskiej, a kończymy świętem Dniem Pojednania, gdzie 70 byków jest ofiarowanych Bogu. I pamiętacie, czym jest to 70 byków? Pamiętacie, co reprezentują i symbolizują te 70 byków? Te 70 byków symbolizuje nic innego, jak wszystkie narody świata. 70 narodów świata. Biblia bardzo często, gdy mówi o tym, gdy chce powiedzieć o wszystkich narodach, mówi o 70 narodach świata. Te 70 byków symbolizuje 70 narodów świata, iż w porządku starotestamentowych świąt Bóg zawarł obietnicę tego, iż rzeczywiście cała ziemia napełni się poznaniem i chwałą Boga. Nie? To jest cel, do którego zmierzamy. I pomimo upadków, pomimo potknięć, pomimo poniżenia i hańby, która często, a może czasami tylko spada na nas, nie? Rzeczywiście to jest cel, do którego wszystko zmierza. Bo tak zaplanował Bóg, według którego upodobania woli wszystko się dzieje. Ostatnia rzecz. Paweł mówi o tym, że pada na kolana przed Bogiem i modli się. Modli się nie tylko za siebie, nie tylko o to, żeby sytuacja, w jakiej się znalazł, rzeczywiście przyczyniła się do uwielbienia Bożego imienia i rozwoju Królestwa Bożego, ale też modli się o Efezjan, żeby patrząc na niego nie upadli na duchu. I żeby nie upadli na duchu też, żeby spotka ich coś podobnego. Ale to jest ciekawe, że te słowa, iż pada na kolana, prosząc Boga o to wszystko, przypominają nam o postaci, o której już dzisiaj wspomniałem na kazaniu, a mianowicie kogo? Kto padał, zdaje się, 3 razy dziennie na kolana, po to, by modlić się do Boga i modlić się w obcym kraju, służąc obcemu królowi, modląc się o przyszłość swojego narodu i o nawrócenie króla, któremu służył. I komu zabroniono właśnie tej modlitwy, padania na kolana, by modlić się do Boga? Daniel. Nie? To jest ta osoba, którą Paweł ma na myśli, z którą Paweł się tożsamia. I mówi, słuchajcie, no, zobaczcie, spójrzcie na Daniela. On przeszedł przez podobne rzeczy, przez które ja przeszedłem. On też został zabrany wbrew swojej woli ze swojego rodzinnego domu, ze swojej rodzinnej ziemi, po to, by służyć obcemu królowi w obcym kraju. Nie? I w którymś momencie było tak źle, iż wrzucono go do jamy z lwami, jego przyjaciół rzucono do pieca ognistego, jemu zabraniono ostatniej rzeczy, jaką człowiek może robić w więzieniu, czyli modlitwę. Nie, zobaczcie, to jest też zachęta dla nas do modlitwy. Jeśli czujecie, że przestajecie panować nad swoim życiem i nad sytuacją, w jakiej się znaleźliście, to jest ostatnia rzecz, jaką możecie zrobić, modlić się. Danielowi nawet tego zabroniono. Nawet modlitwę Daniela uważano za coś niebezpiecznego. Nie? I powinniśmy o tym pamiętać. Poganie, siły ciemności, źli aniołowie, demony boją się modlitwy. Nie? Ze względu na to, że modlitwa jest ostatnią bronią, do jakiej chrześcijanin może się uciec. A może się uciec do niej zawsze, w każdej chwili. Nawet w więzieniu. Dlatego powinniśmy pamiętać, nie? Po raz kolejny. Pamiętać, czytać te historie, pamiętać o nich, pamiętać nie tylko o Józefie, o Danielu, również o Pawle. Po to, by w świetle ich historii opowiadań o ich życiu, o tym, przez co oni przeszli, również lepiej zrozumieć, co, przez co my sami przechodzimy, abyśmy też mogli modlić się Jego słowami. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za przypomnienie tej historii, przypomnienie tego, z czym Paweł się spotkał, przez co musiał przejść, właśnie ze względu na to, iż był wierny Tobie i wierny głosił Ewangelię, którą otrzymał od Ciebie. Drogi Ojcze, prosimy Cię o to, abyś Ty wzmocnił nasze serce, abyśmy nie upadali na duchu, kiedy my będziemy przechodzić przez podobne doświadczenia, albo gdy będziemy widzieć innych chrześcijan, którzy doświadczają takich rzeczy. Prosimy Cię, Ojcze, o to, żebyśmy przyjęli wszelkie przeciwności, wszelkie kryzysy jako coś, nad czym Ty również panujesz, jako możliwość do tego, by również w tej sytuacji służyć Tobie i budować Twoje królestwo. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyś... Dziękujemy Ci za to, że pozwalasz nam również w takich sytuacjach zwracać się do Ciebie w modlitwie. Nie tylko prosząc, ale też oczekując od Ciebie działania i wykorzystania tego wszystkiego, czego doświadczamy, na Twoją chwałę. Drogi Ojcze, prosimy Cię o wytrwałość, prosimy Cię o poznanie, prosimy Cię o zrozumienie, prosimy Cię o to, abyś zachował nas od zniechęcenia i apatii, abyśmy pamiętali o tym, iż jaki koniec Ty przygotowałeś dla nas i dla całego świata. I pamiętali też o tych wszystkich etapach, które musimy przejść w naszym życiu, by dojść do wieczności. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.